Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja już bardzo dawno nie zajmowałem się tym tematem, którym się teraz zajmę, ale był czas, były lata, kiedy dosyć często o tym mówiłem. O czym? Mianowicie o współpracy Lanchang Mekong, która nadal kwitnie. Jestem w China Daily z 18, artykuł jest 18 marca 2024 roku, właśnie pod tytułem takim, który przed chwilą zaprezentowałem. I teraz bez wchodzenia w szczegóły, bez moich komentarzy, zaczynam cytować. Rzeka Lanchang Mekong. Lanchang to jest chińska nazwa, Mekong to jest nazwa tej samej rzeki, tylko dalej. Mająca swój początek w Chinach, rozciągająca się na długości prawie 5000 km, przepływa przez największą liczbę krajów w Azji. 6 krajów nadbrzeżnych nad tą rzeką, cieszących się właśnie tą samą rzeką, to jest cudzysłów, to współpraca o wspólnej przyszłości, charakteryzujący się, i tu znowu cytat, równością, szczerością, wzajemną pomocą i pokrewieństwem. Mechanizm współpracy, cytują, Lanchang Mekong, nazywany na cześć tej rzeki, od chwili jego zainicjowania został ciepło przyjęty i zareagowały na niego wszystkie zainteresowane kraje. W tym roku przypada 8. rocznica, proszę bardzo, już 8. rocznica uruchomienia mechanizmu współpracy Lanchang Mekong. Czyli innymi słowy, na pewno w momencie, kiedy się to zaczynało, ja o tym mówiłem. Kierując się duchem Lanchang Mekong, zgodnie z którym najpierw, i tutaj cytat, najpierw rozwój, równe konsultacje, pragmatyzm, wydajność, a także otwartość i włączenie, koniec cytatu, sześć krajów wypromowało mechanizm współpracy od kiełkowania do rozkwitu. Przy czym mechanizm ten w coraz większym stopniu staje się ważną platformą wspierania regionalnej gospodarki, integracją, utrzymanie pokoju, stabilności w regionie oraz poprawę dobrobytu ludności w tymże regionie w miarę płynięcia tej rzeki. Celem tych 6 krajów jest stworzenie potężnego motoru rozwoju. Architektura współpracy Lanchang Mekong jest stale udoskonalana poprzez pogłębienie współpracy w rolnictwie, zdolnościach produkcyjnych, łączności, zielonej energii, innowacjach i innych dziedzinach. Uruchomiono jeden po drugim ponad 700 projektów specjalnego funduszu współpracy Lanchang Mekong, nadając silny impuls rozwojowi gospodarczemu krajów regionu i dorzecza. 6 krajów zobowiązało się do przyspieszenia budowy silnej tarczy wspólnego bezpieczeństwa. Praktyczna współpraca w dziedzinie nietradycyjnego bezpieczeństwa i egzekwowania prawa została dodatkowo wzmocniona dzięki dogłębnym postępom w funkcjonowaniu, i tu cytat, bezpieczeństwa regionu Lanchang Mekong, a także osiągnięto znaczny postęp w zwalczaniu transgranicznego hazardu internetowego i oszustw, handlu narkotykami i innej działalności przestępczej oraz skutecznej gwarancji stabilności społecznej w subregionie oraz bezpieczeństwa życia i mienia ludzi. Cytuję dalej. 6 krajów w dalszym ciągu zacieśniało przyjazne w ciągu ostatnich 8 lat. Przyjazne więzie oparte na wzajemnym zrozumieniu i przyjaźni. Projekty przynoszące korzyści ludziom, takie jak plan dotyczący zasobów wodnych Lanchang Mekong, to jest jedna sprawa. Druga, projekty LMC Bumper Harvest, nie wiem co to takiego. I trzeci to inicjatywa Green Lanchang Mekong, zostały pomyślnie wdrożone. Międzynarodowy tydzień pokazywania różnych wideo nakręconych na tym obszarze, szczyt medialny, forum zespołów doradców i grupa medialna Lanchang Mekong Adventure oraz inne wydarzenia miesiąc po miesiącu przyniosły owocne rezultaty. Współpraca w zakresie turystyki i wymiany międzyludzkiej postępuje z każdym dniem, a przyjaźń między narodami sześciu krajów zacieśnia się rok z roku na rok. Tajlandia jest głównym inicjatorem i ważnym uczestnikiem mechanizmu współpracy Lanchang Mekong, a jako współprzewodnicząca w tym roku odgrywa coraz ważniejszą rolę partnera w ramach tego mechanizmu. W listopadzie 2022 roku prezydent Xi Jinping odwiedził Tajlandię, a oba kraje ogłosiły wejście w nową erę budowania wspólnoty chińsko-tajlandzkiej ze wspólną przyszłością. W październiku ubiegłego roku premier Tajlandii Srettathawisin odwiedziła Chiny i wzięła udział w trzecim Forum Współpracy Międzynarodowej Pasa i Szlaku. Pod strategicznym przewodnictwem przywódców naszych krajów, tych obu krajów, stale pogłębiano wzajemne zaufanie polityczne między Chinami i Tajlandią, usprawniano praktyczną współpracę, a poparcie społeczne dla koncepcji Chiny i Tajlandia są tak blisko jak jedna rodzina, wzrosło solidnie. A w tym roku przypada 75. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej i 72. rocznica urodzin króla Tajlandii. Przepraszam, nie przeczytam tego, tych imion i nazwiska. W przyszłym roku przypada 50. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Tajlandią, kiedy stosunki między Tajlandią i właśnie Chinami znajdą się w historycznym punkcie wyjścia. Przepraszam, muszę wyłączyć. Przepraszam najmocniej. Chiny zdecydowanie wdrażają zasadę przyjaźni i szczerości, wzajemnych korzyści i inkluzywności w dyplomacji sąsiedztwa zaproponowaną przez prezydenta Xi. Będą współpracować z Tajlandią i innymi krajami położonymi wzdłuż rzeki Lanchang Mekong, aby dzielić się możliwościami rozwojowymi, przyspieszać budowę jeszcze bliższej wspólnoty o wspólnej przyszłości wszystkich krajów Lanchang Mekong, wspierając się nawzajem i współpracując na drodze do modernizacji oraz wspólnie kształtując lepszą przyszłość dla dorzecza rzeki Lanchang Mekong. I tutaj adnotacja. Autor jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Chińskiej Republiki Ludowej w Królestwie Tajlandii. Proszę Państwa, cóż, niestety moje doświadczenia z panami ambasadorami Chińskiej Republiki Ludowej są jak najgorsze. Miałem okazję być na spotkaniu z dwoma i takie niestety wyciągnę wnioski, że one są, że to nie są osoby, z którymi chciałbym rozmawiać. Myślę, że ten materiał, który tutaj został zaproponowany przez tego pana ambasadora, nie jest najwyższego lotu z bardzo prostej przyczyny. Z najprostszej z możliwych. Otóż ten pan mówi o sześciu krajach, wzdłuż których płynie rzeka Lanchang Mekong. Ani razu nie wspomniał o innych krajach niż Chiny i Tajlandia. No ja rozumiem, że Chiny są ważne, no bo to chiński portal, a Lanchang, Mekong na terenie Chin zwany Lanchang jest naprawdę długa. To długi odcinek. Rozumiem również, że Tajlandia, no bo Tajlandia w tym roku przejęła jakby pałeczkę wprowadzeniu tego tematu, prawda? Natomiast jest jeszcze, jeśli ja dobrze przypominam sobie, na pewno jest Wietnam, na pewno jest Laos, na pewno jest Kambodża. Czy Malezja, tego nie wiem. Po prostu nie mam przed sobą mapy. Parę rzeczy pamiętam z dawnych czasów, sprzed tych kilku lat, kiedy mówiłem o tym temacie, o sprawie Lanchang Mekong. No więc te rzeczy sobie przypominam. Otóż To jest podstawowy jakby zarzut. No, mówi się o czymś, nie wyliczając tych sześciu krajów. No, to jest, myślę, że to jest, no, to jest grube, gruby błąd. Z kolei ja rozumiem, że chiński sposób myślenia jest zupełnie inny niż polski sposób. To jest naturalne. Różnice kulturowe są ogromne. Natomiast ja rozumiem, że właśnie biorąc pod uwagę różnice kulturowe, pan ambasador, czyli twórca tego tekstu, nie zamierzał mówić o sprawach drażliwych. Natomiast to nie oznacza, że ich nie ma. Ja pamiętam, był taki czas, 4-5 lat temu, awantura na ten temat była na całą Azję Południowo-Wschodnią, na wszystkie kraje ASEAN-u, a mianowicie i to rozpętały tą awanturę Laos i Wietnam. Otóż wtedy był bardzo niski poziom wody w Mekongu. I te kraje, to można sprawdzić w moim kanale informacyjnym, bo ja o tym mówiłem. Ja dzisiaj to pamiętam, więc skoro dziś to pamiętam, to znaczy wtedy na pewno o tym mówię. I wtedy te kraje, szczególnie Wietnam, oskarżały Chiny o to, że nie ma wody w dolnym biegu Mekongu, dlatego że Chińczycy zbudowali na Lanchang, na swojej części, kilka zapór, hydroelektrownie, które w cudzysłowie zabierały wodę z rzeki. Otóż wtedy bardzo łatwo to było parę lat temu, a ja to pamiętam, więc wobec tego to musiało na mnie zrobić duże wrażenie, taki atak na Chiny. Ja wtedy argumentowałem bardzo prosto i tak się właśnie działo, że w momencie, kiedy miała miejsce susza w dolnym biegu Mekongu, Chiny uwalniały wodę ze swoich dużych zbiorników, tych retencyjnych. W związku z tym to i one, i dzięki uwalnianiu tej wody, państwa z dolnego biegu rzeki miały w ogóle jakąkolwiek wodę. Gdyby Chiny nie miały tych zbiorników, nie miały tych tam, to by po prostu tej wody nikt nie miał. To chyba jest to oczywiste. Znaczy dla mnie to jest naturalne i oczywiste. Ale to dla tych państw z dolnego brzegu, dolnego biegu tej rzeki, to chyba niekoniecznie docierało. Znaczy oczywiście te państwa nie zamierzały dokonywać inwestycji w tamy, w retencje. No lepiej było, mądrzej oni uważali, że lepiej jest krytykować Chiny za zrobienie u siebie retencji, niż u siebie w Wietnamie czy w Laosie ją zrobić. Także, ale to jest jakby standard, to wszystkie rzeki transgraniczne, które zaczynają swój bieg w Chinach, jakby generują ten sam problem. Ten sam problem wśród krajów, które są w dolnym biegu. Także, no ale to jest, i to oczywiście jest jeden z wielu, wielu, wielu problemów, które w obszarze tej rzeki i dorzecza są generowane. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że ta współpraca w tym obszarze rzeki i zlewiska, zlewni właśnie, to się po polsku mówi zlewnia, zlewni rzeki Mekong, Lanchang Mekong, że ta współpraca kwitnie i będzie jakby nabierała rumieńców w miarę upływu czasu. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.